Boże. Podczas rozmów w gronie swoich najbliższych współpracowników przywódca narodu niemieckiego i szef rządu Rzeszy Niemieckiej Adolf Hitler powracał do tematu czekającej narodowo-socjalistyczne Niemcy generalnej rozprawy z Kościołem katolickim. Tak zwane ostateczne rozwiązanie sprawy kościelnej Hitler odkładał na czas po zwycięskiej dla Berlina wojnie światowej. Do tego czasu zalecał niszczenie Kościoła poprzez podrywanie jego autorytetu w oczach wiernych. Wódz III Rzeszy krytykował więc Kulturkampf Bismarcka, którego najpoważniejszym błędem było zdaniem Hitlera to, iż pruski premier próbował poradzić sobie z katolicyzmem za pomocą paragrafów i pruskiego wachmistrza. A do tego, jak mówił Führer swoim współpracownikom, aby braciszkom dobrać się do skóry, trzeba było przede wszystkim użyć ośmieszenia i zohydzenia i wycelować je w lud i młodzież. To są słowa Hitlera. Gdy w 1937 roku papież Pius XI w encyklice Mitbrennender Sorge potępił ideologię i ustrój państwowy niemieckiego narodowego socjalizmu i gdy pomimo zakazu władz hitlerowskich encyklika ta została odczytana z ambon wszystkich świątyń katolickich w Niemczech, władze w Berlinie zastosowały odwet w postaci wytoczenia katolickim duchownym całej serii procesów sądowych o tak zwane niemoralne prowadzenie się. Księży i zakonników seryjnie oskarżano o pedofilię i homoseksualizm. Akta Gestapo są pełne tego typu informacji. Ktoś, kto nie znałby kontekstu ich wytworzenia, mógłby sądzić, może skoro w archiwach jest tyle tego typu doniesień, to znaczy, że jest coś na rzeczy. Badanie wiarygodności źródła informacji nazywa się w naukach historycznych krytyką informacji źródłowej. To jest abecadło w nauce oraz w dochodzeniu sądowym. Powinno również być podstawą dla rzetelnej informacji dziennikarskiej. Tylko ktoś pozbawiony dobrej woli mógłby traktować informacje wytworzone przez instytucje państwa totalitarnego uderzające w duchownych, jawnie mu się sprzeciwiających, jako wiarygodne źródła. Tak ostatnio uczyniła gazeta, która od kilkudziesięciu lat postawiła sobie za cel atakowanie Kościoła w Polsce i która szefa komunistycznej bezpieki awansowała do rangi człowieka honoru. Kiedyś na jej łamach specjalistą od antykatolickiej propagandy był wieloletni tajny współpracownik komunistycznej bezpieki zamieszany w sprawę zabójstwa Stanisława Pyjasa, a na początku lat 90. atakujący na łamach wspomnianej gazety powrót katechezy do polskich szkół oraz przestrzegający przed niebezpieczeństwem zainstalowania w Polsce państwa wyznaniowego. Obecnie autorytetem dla tej gazety jest inny tajny współpracownik bezpieki, upadły ksiądz, który mścił się na księdzu kardynale Adamie Sapiesze, arcybiskupie krakowskim, za nałożone kary kościelne, rzucając kalumnię na księcia niezłomnego. Wspomniana gazeta nie ukrywa zresztą, że tak naprawdę chodzi o kolejny atak na osobę Jana Pawła II, skoro w oszczerczym artykule podkreśla się, że kardynał Sapieha był mentorem Karola Wojtyły. Propagandowy montaż stosowany tutaj przez specjalistów od dezinformacji i tak zwanego wywierania wpływu na opinię publiczną jest jasny. Jan Paweł II tuszował afery pedofilskie, bo jego mentorem był książę kościoła molestujący kleryków. Taki jest propagandowy przekaz o dwóch wielkich pasterzach kościoła niezłomnych wobec totalitarnych imperiów zła. Kardynał Adam Stefan Sapieha, który objął krakowską stolicę arcybiskupią jeszcze przed I wojną światową, nie tylko był wielkim pasterzem kościoła, ale i gorącym polskim patriotą. Po wybuchu Wielkiej Wojny z jego inicjatywy powstał w Krakowie arcybiskupi komitet niosący pomoc tysiącom uchodźców uciekających przed działaniami wojennymi. Gdy tworzyła się II Rzeczpospolita, arcybiskup Sapieha aktywnie działał na rzecz powrotu Górnego Śląska do Polski. W czasie II wojny światowej informował stolicę apostolską o dokonujących się od września 1939 roku masowych zbrodniach popełnianych na okupowanych polskich ziemiach przez Niemców. To na podstawie nadsyłanych przez arcybiskupa Sapiehę informacji papież Pius XII podejmował próby interwencji u władz niemieckich w celu zaprzestania tych odrażających praktyk. W uznaniu niezłomnej postawy arcybiskupa Sapiehy wobec niemieckiego totalitaryzmu Pius XII wyniósł go po zakończeniu wojny do godności kardynalskiej, a naród nazywał go księciem niezłomnym. Tym bardziej, że po 1945 roku, aż do swojej śmierci w 1951 roku, kardynał Sapieha twardo stawiał opór komunistycznemu zniewoleniu Polski. Nic dziwnego, że komunistyczna bezpieka zbierała na niego tak zwane haki, ale poza zeznaniami fałszywych świadków nie była w stanie uderzyć w krakowskiego kardynała. Tylko człowiek wewnętrznie wolny może być niezłomny. Taka jest historyczna prawidłowość. Gdyby tylko totalitaryści mieli tak zwane haki na kardynała Sapiehę, prymasa tysiąclecia czy świętego Jana Pawła II, żaden z tych wielkich pasterzy Kościoła i wielkich polskich mężów stanu nie byłby w stanie tak skutecznie przeszkadzać im w próbie niewolenia Polski i polskiego Kościoła. Zemsta za to przychodzi po latach. Zamiast paragrafów i wachmistrza stosuje się ośmieszanie i zohydzanie. Przewidział to święty Jan Paweł II, który przebywając w Polsce w 1991 roku podczas przemówienia wygłoszonego w sekretariacie Episkopatu Polski zapowiadał, cytuję, o ile sytuacja dawniejsza zyskiwała Kościołowi uznanie nawet ze strony osób i środowisk laickich, to w sytuacji obecnej na takie uznanie w wielu wypadkach nie można liczyć. Trzeba raczej liczyć się z krytyką, a może nawet gorzej. W tym samym przemówieniu Jan Paweł II podkreślał, iż jest rzeczą jasną, że Chrystus zawsze będzie znakiem sprzeciwu. Ten sprzeciw, mówił święty papież, jest dla Kościoła także jakimś potwierdzeniem bycia sobą, bycia w prawdzie. Szczęść Boże.